Panie profesorze, świat obiegły informacje dotyczące tego, co się stało w Przewodowie, w powiecie chrubieszowskim. Jak ta sytuacja z punktu widzenia wojny informacyjnej, jak jest, jak może być wykorzystywana w tej permanentnej walce informacją?
To niewątpliwie taka typowa pożywka dla wojny informacyjnej i dla różnego rodzaju fake newsów. Bardzo smaczna, pomimo tego, że to dotyczy tragedii i osób, które zginęły i w ogóle całej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Dlatego, że nie ma zbyt wiele informacji sprawdzonych, nie ma zbyt wiele informacji potwierdzonych, bo od tego wydarzenia minęło bardzo mało czasu, a jednocześnie jest bardzo wiele koncepcji, czym żyje fake news, dotyczących tego, kto wystrzelił pocisk, dlaczego go wystrzelił, czy jest produkcji, jak to się stało, że znalazł się poza granicami Polski. I to niewątpliwie coś, co będzie ten konflikt w wojnie informacyjnej między źródłami rosyjskimi, ukraińskimi, polskimi i innych narodów, z innych krajów pochodzącymi, eskalowało.
Komu jest to na rękę? Której ze stron konfliktu? Bo niewątpliwie atmosfera międzynarodowa, ta polityczna, no jest podgrzana do czerwoności.
Faktycznie Rosjanie na tym skorzystali o tyle, że bardzo powszechną i popularną wersją w tej chwili jest informacja o tym, że pocisk był pochodzenia ukraińskiego. Z drugiej strony skorzystają na tym także ci, którzy są przeciwnikami pomocy Polaków dla Ukraińców, jeśli ta wersja się potwierdzi.
No i właśnie, dlaczego Rosji zależy na tym eskalowaniu tego konfliktu, na podbijaniu emocji?
Jeśli będzie to emocjonalna ocena sytuacji, a inna być nie może, bo to wielka tragedia, to w tym momencie oczywiście przestają działać racjonalne argumenty, przestają działać racjonalne zachowania. Istnieje szansa z perspektywy rosyjskiej na to, że zapanuje chaos i takie nieskoordynowane działania będą podejmowane z różnych stron. I to doprowadzi do tego, że w tej historii może zatracić się sens całej agresji Rosji na Ukrainę. Może być po prostu znacznie mniejsza uwaga na tym skupiona, a więcej uwagi pójdzie w kierunku incydentu, do którego doszło, czy kilku tragedii, która się stała. I każdy będzie miał swoją narrację. A to spowoduje rozwarstwienie i rozbicie bloku przeciwko Rosji.
Pana zdaniem, co jest w tej historii i w tych wszystkich mechanizmach, o których mówimy w wojnie informacyjnej i w tym, co się stało? Co jest najbardziej przerażające pana zdaniem?
Przerażające jest to, że zginęli ludzie od tego pocisku, a wykorzystuje się to do manipulacji działań, które mają charakter polityczny, a nie etyczny.
No, ale na tak tym permanentnie, bez szacunku do ludzkiego życia,
tak,
chyba.
Oczywiście. Tak, właśnie o to chodzi, że po prostu wartości humanistyczne w takiej sytuacji są kompletnie nieistotne. Zaczyna się tylko wojna interesów i to jest niestety coś, co dzieje się i niezmiennie budzi we mnie odrazę.
Jakie są te mechanizmy tej manipulacji wykorzystywane w tej wojnie? Jakie są te mechanizmy tych fake newsów? Na co powinniśmy uważać?
Najważniejsze, najbardziej istotne to są po prostu gromadzenie masy informacji, których nie da się sprawdzić. To jest pierwsza rzecz. I wpuszczanie ich w przestrzeń publiczną jako informacje sprawdzone, potwierdzone. Tutaj niewątpliwie króluje Twitter, bo to jest takie miejsce, gdzie tych elementów jest najwięcej, ale także inne portale społecznościowe nie są mniej oblegane. Po drugie, to jest kwestia tego, że używa się słownictwa i obrazków, które są jednoznaczne z punktu widzenia intencji nadawcy. Na przykład pokazuje się słup ognia, który unosi się nad miejscem, gdzie jest rakieta, no i to działa emocjonalnie na odbiorcę, no bo wiadomo, że widać, że tam się wydarzyła jakaś wielka tragedia, jeśli ten słup ognia i dymu się tam uwidacznia. I oczywiście to znowu prowadzi do tego, że odbiór tekstu informacji już nie jest neutralny, tylko emocjonalny. Po trzecie, bardzo często używanie słownictwa, które jest kompletnie nieadekwatne do tego, co się wydarzyło. No i wiele jeszcze innych zabiegów, które powodują, że tak naprawdę fake news odbieramy emocjonalnie, a nie racjonalnie.
Suma summarum, efekt jest taki, że my jako odbiorcy chyba powoli wpadamy w to bagno chaosu i dezinformacji i nie myślimy po prostu racjonalnie, a górę biorą po prostu emocje.
Tak, szybkość świata, szybkość rzeczywistości powoduje, że my nie czekamy na racjonalną informację, potwierdzoną, sprawdzoną. To w bardzo wielu wypowiedziach przywódców świata pojawia się dzisiaj, że trzeba to wszystko zbadać, przeanalizować, sprawdzić, ocenić i dopiero ogłosić wniosek, który z tego płynie i konsekwencje, jakie powinny za tym się wydarzeniem, o którym rozmawiamy, kryją. Większość ludzi w tej chwili chce wiedzieć tu, teraz i natychmiast. I z tego korzystają ci, którzy tworzą fake newsy, bo po prostu tworzą informacje nieprawdziwe, które wyglądają na prawdziwe i na tym polega największy problem z fake newsami, że one sprawiają wrażenie prawdziwych i odpowiedzialnych, a są kompletnie fałszywe i oparte na negatywnych emocjach.
Panie profesorze, to w takim razie jak możemy się bronić? Też różne agendy rządowe i eksperci apelują po prostu o spokój.
Tak, to w ogóle zaczyna zasada, która pozwala nam przeczekać fake newsy, to spokój i odczekanie, czy ten fake news, czy ta informacja, która wygląda na prawdziwą, potwierdzona zostanie przez inne wiarygodne źródła. Z perspektywy czasu, z perspektywy ostatniego roku, można powiedzieć, że dziennikarstwo obywatelskie w cudzysłowie, to jest zarzewie tego, że czy to miejsce, gdzie pojawiają się fake newsy, i dlatego ja po prostu apeluję o to, żebyśmy czerpali informacje o świecie z wiarygodnych, profesjonalnych źródeł, jakimi są media tradycyjne, ewentualnie internet, jeśli jest prowadzony przez agencje informacyjne, przez zespoły dziennikarskie, a nie przez ludzi, którzy zajmują się tym hobbystycznie.
W kontekście tego, co pan powiedział, jakby pan ocenił dotychczasowe działania wszystkich agent rządowych w tym kontekście?
Jeśli chodzi o agendy rządowe, to nie mam żadnych wątpliwości, że jest to profesjonalnie robione. Natomiast bardzo niepokojące są te informacje, które przeciekają w niektórych portalach informacyjnych, w niektórych mediach, przede wszystkim internetowych, że już są w jakiś sposób wyjaśniane przez dziennikarzy, co się dokładnie wydarzyło, czy dziennikarze, albo też twórców treści informacyjnych, czy pseudoinformacyjnych, które się tam pojawiają. No i po prostu po stronie państwowej wszystko wydaje mi się, że jest właściwe, no bo też są tam fachowcy, natomiast po stronie internetu jest problem, że to jest po prostu bardzo potoczny, bardzo niewiarygodny sposób prezentowania tych wydarzeń, który prowadzi do tego, że ludzie jeszcze bardziej emocjonują się tym, co się stało wczoraj, tą tragedią, która wydarzyła się na granicy polsko-ukraińskiej.
Karty są na stole, a stawka jest bardzo poważna.
Tak, i to w ogóle dobrym komunikatem jest zapowiedzenie, że po wyjaśnieniu wszystkich faktów, po wyjaśnieniu wszystkich szczegółów, podjęte zostaną działania ze strony polskiej właściwe, adekwatne, takie, jakie powinny być. Stało się coś, co jest wielką tragedią dla osób, które zostały dotknięte przez to wydarzenie, przede wszystkim dla osób, które zginęły i dla ich rodzin. I żebyśmy o tym wszystkim w tym kontekście nie zapominali, żebyśmy szukając wyjaśnień dla tych spraw pamiętali także o tych ludziach, którzy po prostu ponieśli najboleśniejszą z możliwych strat.
Czyli po prostu, że ktoś w tym zginął, nie zapominajmy tak. O tym człowieczeństwie.
Tak jest, o to właśnie chodzi, żebyśmy byli ludźmi wtedy, kiedy dookoła są widzi.